W audycji masz prawo. Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Chciałabym powiedzieć wiosennie, ale znowu pogoda spłatała nam figle i znowu mówię tak w zasadzie prawie zimowo, bo to temperatura też nie nastraja wiosennie. Kwiatki jeszcze gdzieś się pochowały, co prawda pierwsze ptaki słychać, ale to, że słychać pierwsze ptaki, to też zwiastun tego, że do rozliczenia się z podatku dochodowego coraz mniej czasu. Niektórzy powiedzieliby jeszcze miesiąc, to jeszcze mamy czas do 30 kwietnia, damy radę. Nie warto zwlekać i o tym będziemy państwa dziś przekonywać. Moim państwa gościem jest pani Anna Kudzinowska-Mudel z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
No właśnie, jak to z tymi zwlekającymi dużo? Zwleka, czeka i nie wiadomo na co w zasadzie?
Proszę państwa, mamy dosyć dużą składalność tych zeznań, tak? Ponieważ jak dzisiaj ministerstwo podało, już prawie 6 milionów zeznań zostało złożonych elektronicznie.
Czyli technika sprzyja szybszemu rozliczaniu się z urzędem skarbowym.
Łatwiejszemu, jak również dzięki możliwości złożenia przez za pośrednictwem e-deklaracji unikamy błędów, szczególnie rachunkowych.
No to też ułatwia pracę urzędnikom i tutaj właśnie mamy taką też od Izby Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej informację, że też państwo uruchamiają dyżury dla tych, którzy może wolą taką tradycyjną formę składania zeznania, bądź też osobistego kontaktu z urzędem skarbowym. Dużo dat, dużo specjalnych godzin. Warto też z tego skorzystać. Pierwsze już jutro w Bielsku Podlaskim od 13 do 15.30, a pojutrze w drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku od 9 do 14. Reszta już po świętach i pewnie będziemy państwa o tym informować. Na tych specjalnych dyżurach można się dowiedzieć, jak złożyć PIT, jak też skorzystać z rozliczenia przez Urząd Skarbowy, bo takie możliwości mamy. Ale można też dziś w audycji, masz prawo się wszystkiego dowiedzieć. My państwa edukujemy już od jakiegoś czasu. Warto skorzystać i do tego 30 kwietnia, nie czekając, złożyć zeznanie podatkowe. Może to propozycja dla tych wszystkich, którzy już zakończyli porządki przedświąteczne. Można w ogóle zakończyć porządki przedświąteczne? Chyba nie.
Chciałam tylko państwu przypomnieć, że 30 kwietnia jest to poniedziałek, jest to ostatni dzień składania zeznań, także nie czekajmy.
Bo rzeczywiście poniedziałek to może umknąć nam ta data, że to że jeszcze, a tu już nie ma czasu. Dobrze, możemy skorzystać z wielu możliwości. Możemy rozliczyć się za pomocą e-deklaracji, może to zrobić za nas urząd, możemy to zrobić w formie papierowej, ale my dzisiaj chciałyśmy się skupić trochę na dzieciach. Na dzieciach, które mamy i które jeszcze dzięki temu, że są, uprawniają nas do skorzystania z przeróżnych ulg. Ale to, że możemy skorzystać z ulg, to dobrze, to od tego zacznijmy. Możemy ciągle korzystać z ulgi na dzieci. 500 plus niczego tu nie zmieniło.
Zacznę od tego, że ulga jest powszechnie nazywana ulgą na dzieci, jednakże ustawodawca...
Wcale jej tak nie nazywa.
Tak, nazywa ją ulgą z tytułu wychowywania dzieci. Jednakże dzieci wychowujemy do 18 roku życia. W dalszym ciągu po skończeniu przez dziecko 18 roku życia rodzice mogą korzystać z tej ulgi. Pod warunkiem tak, że dziecko uczy się, studiuje nadal do ukończenia 25 roku życia. Jednakże chciałabym na początku zacząć od dzieci małoletnich.
I czyli tych do 18.
Tych do 18 roku życia. I ulgi, wysokość ulgi na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł. Jest to ulga miesięczna. I tu chciałabym państwu zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zaznaczenie przysługującego prawa do ulgi z tytułu wychowywania dzieci w załączniku PIT 0. Szczególnie to dla osób, które rozliczają się elektronicznie, więc w pierwszej kolejności w załączniku PIT 0 wpisujemy PESEL dzieci, wpisujemy, zaznaczamy miesiące, za które chcemy skorzystać z ulgi. Więc jeżeli, tym bardziej, że rodzice są w różnych swoich osobistych sytuacjach prawnych, więc są rozwiedzeni, samotnie wychowują dzieci, więc tutaj należy na to szczególnie zwrócić uwagę. Więc od początku, jeżeli mamy jedno dziecko i chce rodzić, rozliczyć tą ulgę, więc nie ma już tu potrzeby zaznaczenia miesięcznie, wystarczy cały za cały rok. Tak jest na odpowiedni kwadracik do zaznaczenia. Jeżeli dwójka dzieci, to podobnie. Jeżeli trójka, też tak samo. Ale są sytuacje, w których na przykład dziecko kończy 18 lat i nie uczy się, tak, nie kontynuuje nauki, czy też przerywa studia, tak, i dalej nie kontynuuje nauki. Więc musimy zaznaczać odpowiednie kwadraciki. Tu przy małoletnich dzieciach jeszcze też należy zwrócić uwagę, że warunkiem zastosowania ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad takim małoletnim dzieckiem. I polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem, jego majątkiem oraz wychowywaniu dziecka. Czyli jeżeli dziecko ma swój majątek, tak, bo na przykład w spadku czy w darowiźnie otrzymało, to rodzice zarządzają tym majątkiem. I posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej faktycznego wykonywania, podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, czy też płacenie alimentów, nie wystarczy do zastosowania ulgi. Czyli jeżeli
to
rodzice
jakaś
są...
nowość.
Nie, to
ale
nie jest nowość.
Ale bardziej doprecyzowana.
Znaczy, doprecyzowana, ponieważ na tle tego przepisu były rozbieżności i wojewódzkie sądy administracyjne dokonały wykładni przepisu tej ulgi, mówiącej o tej uldze. I jest już tak jasne i zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych.
Dla podatników to się dowiemy jeszcze, czy takie jasne.
Że sprawowanie władzy rodzicielskiej to jest w przypadku rozwiedzionych małżonków nie tylko płacenie alimentów na rzecz dziecka, ale również faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zazwyczaj sądy orzekają, że władza rodzicielska pozostaje na rzecz obojga rodziców, ale tutaj w takim wypadku musi być faktycznie wykonywana ta władza rodzicielska.
Czyli... Często w audycji, jak mówię o alimentach, bądź jeżeli mówimy o rozwodzie, albo właśnie o wychowywaniu dzieci, to mówimy, że właśnie alimenty to nie tylko płacenie alimentów, ale też obowiązek alimentacyjny to nie tylko płacenie alimentów, ale też właśnie zainteresowanie się dzieckiem, też jego sprawami, też współudział w decydowaniu o jego losach.
Tak, i to jest właśnie ten element faktycznego wykonywania, o którym mowa jest właśnie tutaj w tym przepisie o uldze. Czyli rodzic interesujący się dzieckiem, tak, jego z potrzebami.
Spędzający z nim czas.
Tak, spędzający czas. Wiadomo, wyroku sądu, sąd określa terminy, w których dziecko przebywa z każdym z rodziców, ale spędzenie wakacji to też jest wykonywanie władzy, faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Znaczy dobrze, że jest ta wykładnia, już mamy się czego trzymać w przypadku tego, kiedy na przykład oboje małżonkowie roszczą sobie prawa do ulgi i nie umieją się w tym przypadku porozumieć.
Tak, chciałabym Państwu powiedzieć, że tutaj nasz wojewódzki sąd administracyjny w Białymstoku wypowiedział się już również w tej kwestii, także organy podatkowe już mają tą dokonaną interpretację przepisu i właśnie stosują ją w ten sposób.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego za 2017 rok. Nowością była skala podatkowa, ale o niej jeszcze powiemy później. Na razie wrócimy do dzieci. Ciągle jesteśmy przy małoletnim i ciągle przy jednym, którym rodzice się podzielą, jeżeli faktycznie wykonują władzę rodzicielską, sprawują nad dzieckiem opiekę wspólnie, nawet jak są rozwiedzeni. Natomiast jeżeli wspólnie wychowują, nie są rozwiedzeni, ale nie rozliczają się razem z podatku dochodowego, to też się tym dzieckiem muszą dzielić, czy już niekoniecznie?
To już ustawodawca zostawił do dyspozycji rodziców, więc albo jeden rodzic odliczy, albo drugi, jeżeli rozliczają się oddzielnie, ponieważ na przykład mają rozdzielność majątkową, i bądź też zaznaczą w jakiejś proporcji, tak? Zaznaczą miesiące, za które chcą skorzystać z odliczenia.
W każdym razie jest to jedna kwota na jedno dziecko. Ale jeszcze jedna ważna rzecz tutaj przy tym dziecku, na ta kwota dochodu, którego nie można przekroczyć, prawda?
Tak, to dotyczy sytuacji, w której rodzice wspólnie wychowują dziecko, jedno dziecko i wtedy ulga takim rodzicom przysługuje i tu jest ograniczenie dochodu wspólnego rodziców i wspólnie w przypadku jednego dziecka przysługuje prawo do odliczenia, jeżeli dochód rodziców nie przekracza 112 tysięcy.
Dochód, czyli to, co pozostaje nam po odliczeniu
składek na ubezpieczenie społeczne.
Społeczne. Te składki odliczymy, patrzymy na kwotę. Zresztą, jeżeli rozliczamy się przez deklarację, bądź korzystając z innego programu elektronicznego, to nam po prostu nie pozwoli z tej ulgi skorzystać, prawda, jeżeli kwota przekroczona.
Tak.
No ale jeżeli małżonkowie rozliczają się oddzielnie, to też muszą pamiętać, żeby to zsumować,
tak,
prawda?
Dlatego, że później Urząd Skarbowy jest w stanie to zweryfikować i wezwie do korekty zeznania.
Na pewno zweryfikuje, nie jest w stanie.
I tu jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć, że w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, to również jest ta górna granica dochodu. W przypadku jednego skorzystania z prawa do odliczenia ulgi z tytułu wychowania jednego dziecka i to też jest kwota 112 tysięcy złotych.
Trochę inna, jeżeli pozostają w jakimś związku, tak? Samotnie wychowują, ta kwota się dzieli wtedy, czy nie?
Jeżeli jest jedno dziecko i jeżeli jest górna granica dochodu podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim wychowującym jedno dziecko, wspólnie z drugim rodzicem, to ona wynosi 56 tysięcy.
Czyli na połowę dzielimy. Dobrze, to co jeszcze ważnego musimy pamiętać przy tych małoletnich dzieciach?
Małoletnich dzieciach należy jeszcze pamiętać o kwestii związanej z samym złożeniem zeznania podatkowego w sytuacji, kiedy dziecko jest małoletnie, a otrzymuje swoje dochody ze swojej pracy, z udostępniania wizerunku. Wówczas...
W reklamie występuje na przykład.
Na przykład. Wówczas rodzic uzupełnia zeznanie, znaczy uzupełnia zeznanie podatkowe, wykazuje, wskazuje PESEL dziecka, dane dziecka na pierwszej stronie zeznania, natomiast podpisuje się rodzic bądź opiekun prawny. Czyli tutaj nie ma możliwości, żeby osoba małoletnia podpisała swoje zeznanie. Musi to być osoba rodzic bądź osoba spełniająca prawną opiekę nad dzieckiem. I tylko jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że takiego zeznania nie można wysłać niestety elektronicznie. Dlatego, że tutaj właśnie ta kwestia podpisu prawnego, bo to nie jest zeznanie podatnika, tak, bo podatnikiem jest dziecko. Znaczy jest to zeznanie podatnika, tylko on sam się nie może pod tym zeznaniem podpisać, ponieważ jest małoletni. Dlatego też takiego zeznania nie można wysłać elektronicznie.
Czyli trzeba się pofaktygować.
Tak, niestety trzeba uzupełnić wersję papierową i złożyć podpis.
I do urzędu można też pocztą,
można
prawda?
Wysłać pocztą,
można
tak.
wysłać pocztą, ale nie żadnym innym sposobem.
I tu jeszcze dopowiem, jak rozmawiamy o poczcie i o 30 kwietnia, więc ostateczny termin mija 30 kwietnia i liczy się data stempla pocztowego.
Dobrze, czyli 30 kwietnia, jak zapomnimy, a na przykład serwery odmówią posłuszeństwa, nie uda się do ministra finansów wysłać osobiście, to na pocztę i stempelek. Jeżeli jesteśmy przy dochodach małoletnich dzieci, to jednak te ich dochody mogą nam trochę skomplikować sytuację naszą, prawda? Bo możemy być pozbawieni ulgi przez ich dochody.
W przypadku małoletnich dzieci to akurat nie ma znaczenia, ponieważ dochody małoletnich dzieci
nie
brane są do jakby nie kwalifikują do...
Nie pozbawiają nas prawa do ulgi.
Tak, nie pozbawiają nas prawa do ulgi. Natomiast dochody już pełnoletnich dzieci tak. Czyli po ukończeniu 18 roku życia, jeżeli dziecka dochody przekraczają kwotę 3089 zł, to niestety rodzic takiej ulgi skorzystać nie może.
I to też urząd zweryfikuje?
Jak najbardziej.
Bo rodzic może czasami nie wiedzieć, że dziecko zarobiło tutaj jakąś kwotę.
Może nie wiedzieć. Zazwyczaj rodzice wiedzą, tak? Szczególnie studenci młodzi dorabiają, więc z tego rodzice zazwyczaj czekają, tak? Aż dziecko otrzyma informację od swojego płatnika, ale no niestety musimy poczekać, aż dziecko ustali...
Jaka to była kwota.
Tak, wysokość swoich dochodów. Wówczas może rodzic stwierdzić na podstawie tych dochodów, czy przysługuje mu prawo do ulgi, czy też nie.
Słuchaczka Anża mówi, że tutaj syn przekroczył o 30 zł.
Niestety. To jest kwota określona w ustawie i nie ma znaczenia.
I nawet 3 zł powodowałoby tę utratę ulgi. Dobrze, to jeszcze ustalmy granicę. Rozpoczynamy korzystanie z ulgi, kiedy dziecko nam się rodzi, czyli w miesiącu.
W miesiącu, tak.
Nawet jak się rodzi w ostatnim dniu miesiąca.
Tak, to również ulga za ten miesiąc przysługuje.
A kończymy?
Tutaj są, proszę Państwa, różne, najróżniejsze sytuacje. Więc jeżeli ukończy 18 rok życia i dalej się nie uczy, to ulga nam przysługuje za ten miesiąc, w którym ukończy 18 rok życia. Jeżeli dalej uczy się, to wówczas do 25 roku życia nam przysługuje na dziecko uczące się. I tylko zwrócę Państwu uwagę na to, że w przypadku szkół średnich rok szkolny kończy się 31 sierpnia, czyli jeżeli nie podejmuje dziecko dalszej nauki po ukończeniu szkoły średniej, bądź też z szkoły pomaturalnej, tak, w której rok szkolny też kończy się 31 sierpnia, to tylko za 8 miesięcy ta ulga będzie przysługiwała. W przypadku na przykład osób, które studiują na studiach licencjackich, następnie kontynuują naukę na studiach magisterskich, to tutaj ten okres jakby ustawodawca nie wyłączył, czyli przysługuje nam za 12, cały za cały rok.
Mhm. A jeżeli kończy liceum bądź szkołę taką tą średnią 31 sierpnia, a naukę rozpoczyna na studiach 1 października.
To ulga i uczy się, studiuje w październiku, listopadzie i grudniu, to ulga przysługuje za cały rok.
Za cały rok.
Tak. I jeszcze, proszę Państwa, jest sytuacja taka, kiedy dziecko jest niepełnosprawne. I w sytuacji, kiedy dziecko jest niepełnosprawne i otrzymuje zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, tutaj nie ma ograniczenia wieku, ulga przysługuje na takie dziecko.
Przez całe życie.
Tak.
Bez żadnych warunków uczenia się ani tego typu historii. Tak. Ja jeszcze jedną sytuację życiową.
Znaczy, tutaj jest dalej ograniczenie dotyczące dochodu takiego dziecka, tak? No bo wiemy, że przecież dzieci pełnoletnie, niepełnosprawne
też mogą dochody
otrzymują wynagrodzenia. I tutaj to kryterium dochodowe to jest 10 080 zł.
A jeżeli dziecko kończy 18 lat, uczy się, studiuje, a w trakcie studiów, cały czas skorzystamy z tej ulgi, ale w trakcie studiów na przykład wyjdzie za mąż, bądź wstąpi w związek i się ożeni. Co? I wtedy już mama nie ma dziecka.
Tak, niestety.
I ulgi też nie ma.
Tak, ulga nie przysługuje.
Czyli do miesiąca, w którym...
Tak. Mhm. Też bywają takie sytuacje, że przecież dzieci studiujące w semestrze zimowym kończą, tak, edukację i podejmują je od jesieni, w październiku. Więc wtedy ulga przysługuje za te miesiące, w którym dziecko miało status studenta. Urzędy skarbowe, weryfikując prawo do takiej ulgi, proszą o zaświadczenie, tak, z takim dokumentem potwierdzającym, jest zaświadczenie z uczelni, za jakie miesiące w roku dziecko miało status studenta.
I wracamy do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli że dokładnie przeczytać i zaznaczyć te miesiące, za które rzeczywiście chcemy, żeby ulga nam przysługiwała.
Tak.
Bo tutaj niekoniecznie można tym ptaszkiem cały rok, znaczy można sobie tym ptaszkiem cały rok troszeczkę skomplikować sytuację, czyli indywidualnie do każdej takiej sytuacji podchodzimy. Za 23 minuty 15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach, rozliczamy Państwa, tych, którzy mają dzieci. W zasadzie tak się skupiliśmy, bo też ulga z tytułu wychowywania dzieci. Co w sytuacji, jeżeli jednak oboje małżonkowie skorzystają w całości z ulgi, która oboje małżonkowie nie, znaczy rozwiedzeni, skorzystają z ulgi i co wówczas? I co? Urząd Skarbowy wezwie i przeprowadzi postępowanie, które wychowuje, które nie, rozsądzi.
Tak, proszę Państwa, zazwyczaj pracownicy urzędów skarbowych tłumaczą, na czym polega ta ulga.
Ale to oboje małżonkowie wtedy muszą przyjść, tak?
Tak, są wówczas wzywani oboje w celu właśnie wykazania tego faktycznego sprawowania władzy rodzicielskiej. I tutaj bardzo często kończy się tym, że oboje rodzice składają korekty, a w sytuacji, kiedy niestety jeden z rodziców nie chce skorygować, wtedy sprawa trafia do postępowania, tak? I w trakcie postępowania urząd sam jednemu z rodziców, tym, który nie wykonuje tej faktycznej władzy rodzicielskiej, niestety pozbawia prawa do ulgi.
Bo może być tak, że małżonkowie, którzy właśnie są po rozwodzie, a jednakowoż z ulgi z tytułu wychowywania dzieci korzystają, nie muszą się dzielić po połowie, prawda? Po to są te miesiące, żeby ustalić, że na przykład, nie wiem, może ten udział drugiego współmałżonka jest mniej.
Tak, jak najbardziej. Mogą swobodnie, dowolnie podzielić się, zaznaczyć w zeznaniu w załączniku PIT 0 te miesiące, z których skorzystają z prawa do ulgi. Przy czym należy pamiętać, że tak, te miesiące nie mogą się pokrywać u jednego i u drugiego rodzica. A już tutaj do ich decyzji należy.
Może to być miesiąc, może być dwa. Wcale nie musi to być sześć na sześć.
To nie ingeruje.
Nie będzie wnikał. Natomiast jeżeli się pokryją, no to będzie wezwanie do Urzędu Skarbowego. Dobrze. 112 tysięcy, to jeszcze raz Państwu przypominamy, to jest ta kwota, którą oboje małżonkowie mogą uzyskać, żeby z ulgi skorzystać, jeżeli przekroczą, to już z ulgi nie skorzystają, jeżeli mają jedno dziecko. Tak. A jeżeli więcej, to już tutaj
kryterium
nie ma
dochodowego
ograniczeń.
Nie ma. Z tym, że tylko dla przypomnienia tutaj wskażę, że na pierwsze dziecko ulga miesięczna 92,67, na drugie również 92,67, na trzecie dziecko 166,67 zł i na czwarte i każde kolejne dziecko po 225 zł miesięcznie.
I teraz bym chciała uściślić, co to znaczy drugie i kolejne, bo... Czy które jest pierwsze, a które drugie, a które jest kolejne? Ja wiem, że to brzmi dziwnie, co ja teraz mówię, ale pod względem podatkowym wcale nie musi być tak, że mamy dwoje dzieci, prawda?
Proszę Państwa, tutaj już jest dowolność, tak? Jeżeli jest dwójka czy trójka dzieci.
Ale na przykład jedno ma 27 lat, a drugie 15.
Dlatego też cały czas przypominam o tym, że ta ulga jest miesięczna i zaznaczamy te kwadraty dotyczące miesięcy w PIT-ach zero, które rzeczywiście, za które nam ta ulga przysługuje. Dlatego też, jeżeli mamy trójkę dzieci i mamy małoletnie i pełnoletnie, no to małoletnie, wiadomo, ulga przysługuje.
A jeżeli mamy takie, na które już nam ulga nie przysługuje, bo jest dorosłe, odeszło sobie, a mamy, to mamy dwójkę czy trójkę?
Proszę Państwa, więc tu sytuacja wygląda w ten sposób, że ustawodawca wskazał, że prawo do ulgi przysługuje jeżeli na te dzieci, co do których mamy prawo do odliczenia, więc jeżeli w rodzinie jest to na przykład trójka dzieci, przy czym co do dwójki nie przysługuje nam prawo do odliczenia, pozostaje nam jedno dziecko,
to
wtedy mamy jedno i wtedy wchodzi nam tutaj jeszcze kryterium dochodowe, czyli 112 tysięcy.
Czyli
niestety
mając
nas
troje,
ogranicza.
Można mieć jedno.
Tak, przy odliczeniu ulgi z tytułu wychowania dziecka tak rzeczywiście może być.
Że mając troje, możemy mieć jedno.
Tak, ale jeżeli chodzi o wpisywanie w PIT 0, to jest dowolność, tak? Czyli
kolejność obojętna.
Obojętna jest kolejność.
Mhm. Tylko warto pamiętać, że jeżeli mamy te dzieci dorosłe, a tylko jedno takie, na które nam przysługuje ulga, no to niestety traktujemy je jak jedynaka.
Dla celów podatkowych tak.
Jeszcze Urząd Skarbowy pozbawia nas dzieci.
I jeszcze tu w tym miejscu chciałabym Państwu powiedzieć, że już też w tym na 2017 rok przysługuje prawo do jeszcze do takiej dodatkowego zwrotu. Jeżeli nam nie wystarczy zaliczek, jeżeli zaliczki są mniejsze niż wyliczona kwota ulgi z tytułu wychowania dzieci w zeznaniu podatkowym, wtedy jest w PIT-ie 37 taka część H i tam możemy jeszcze do wysokości składek społecznych i sumy składek społecznych i zdrowotnych możemy jeszcze tą niewystarczającą ulgę odliczyć.
I to już jest w PIT-ie.
I to już jest, tak, to jest w formularzu zeznania. Kiedyś to był odrębny formularz, teraz jest już w formularzu zeznania i PIT-ie 37 i PIT-ie 36.
Jeszcze, skoro jesteśmy przy tych dzieciach, to jeszcze o preferencyjne sposoby rozliczania się zapytam od razu. No wspólnie małżonkowie, to może za chwilę, ale jest ta utrzymana możliwość dla rodziców samotnie wychowujących dzieci,
tak,
prawda?
W tym zakresie nic nie uległo zmianie.
Czyli kto może? Każdy? Kto samotnie wychowuje dziecko?
Tak, ten rodzic, który rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko. I tu są takie kryteria, jak zazwyczaj, tak, to korzysta z tej możliwości rodzic, przy którym rzeczywiście dziecko pozostaje. Szczególnie mówię o tych rodzicach rozwiedzionych, czyli dla którego rodzica sąd wskazał, że przy nim dziecko pozostaje. Wskazał zamieszkanie dziecka.
Na czym ta preferencyjność polega? Że po prostu nasz przychód wtedy, dochód dzieli się na pół?
Podstawa,
tak?
Obliczenia podatku jest dzielona na połowę. Przy obliczeniu podatku należnego.
I dziecko może przekroczyć 18, czy nie?
Tu są te same kryteria jak przy uldze z tytułu wychowywania dziecka, czyli jeżeli dziecko studiuje, aha, do ukończenia 25 roku życia. Ulga, można rodzic rozliczyć się jako samotnie wychowujący. Oczywiście przy pełnoletnich dzieciach należy pamiętać, że jest też kryterium dochodu dziecka, tak? Czyli jeżeli dochód dziecka przekroczy w roku podatkowym 3089 zł, to wtedy rodzic się też nie może rozliczyć jako samotnie wychowujący. Czyli traci i prawo do rozliczenia jako samotny rodzic i ulgę z tytułu wychowania dziecka.
No dobrze, to mniej więcej wszystko wiemy. Drugie preferencyjne to oczywiście małżonkowie wspólnie, ale tutaj pamiętamy, że to małżeństwo musi trwać cały rok podatkowy, tak?
Tak, jest ważne. Bo wystarczy, że że nie trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli na przykład w styczniu małżonkowie zawierają związek małżeński, to już nie ma możliwości wspólnego opodatkowania. I przy rozdzielności majątkowej też nie ma możliwości wspólnego opodatkowania.
Dobrze, a rozwodzą się na przykład w listopadzie, to matka też może, przepraszam, to ten rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może się samotnie, znaczy
jeżeli jest prawomocny, tak. Tutaj decyduje data prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie rodziców i wtedy, jeżeli to nastąpi w grudniu, tak, chociaż jeden dzień w roku rodzic był samotnie wychowujący, jak najbardziej przysługuje mu prawo do rozliczenia za cały rok.
Za 10 minut 15 słońce chyba wyszło na moją prośbę, żeby wiosennie się poczuć w tym studiu dzisiaj. Pytanie naszych słuchaczy, do kiedy pracodawcy powinni byli wysłać, pracodawcy bądź osoby, które za nas pobierają zaliczki, powinny były wysłać nam PIT-y 11, PIT-y 8C, no to już ten termin minął i to miesiąc temu.
Tak, obowiązek mieli do 28 lutego. Jeżeli wysyłali z tym poleconym, to
mimo wszystko już powinniśmy wszystko
już
mieć.
Tak, już powinniśmy dostać.
No ale akurat ci nasi słuchacze, którzy pytali o konkretne przykłady, na taki PIT nie powinni czekać. I pewnie wiele jest takich osób, które nie muszą czekać na ten PIT, bo umowa zlecenia, umowa o dzieło, jeżeli były koszty dość niskie, to podatek był pobrany i nic z nim już nie robimy.
Proszę Państwa, do kwoty 200 zł, jeżeli pracuje podatnik na umowę zlecenie, wtedy pracodawca powinien potrącić zryczałtowany podatek i takich dochodów nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym. Co za tym idzie, płatnicy nie przesyłają informacji.
Nie czekamy, rozliczamy się, pamiętamy, że jeszcze miesiąc. Dobrze, to powiedzmy o tej skali. Nowość całkowita. Teraz nie jest tak, że każdy ma kwotę wolną od podatku, taką samą.
Znaczy tak, w trakcie roku płatnicy potrącają zaliczki zgodnie ze skalą, jednakże w zeznaniu podatkowym już mamy, tak, podatnicy mają prawo do jeszcze obniżenia o kwotę zmniejszającą podatek i ona zależy od wysokości podstawy obliczenia podatku. Więc przy uzupełnianiu zeznania podatkowego należy na to zwrócić uwagę i szczególnie to dotyczy osób, które uzyskują dochody, podstawa obliczenia podatku jest mniejsza niż 11 tysięcy i powyżej 85 tysięcy. Więc dla osób, które które w 2017 roku uzyskały podstawę obliczenia podatku mniejszą niż 11 tysięcy. Tutaj kwota zmniejszenia podatku wynosi tak, do 6600 zł, 1188 zł, czyli de facto podatek nie należny płaci. Nie wyjdzie, nie wystąpi, będzie zero. W związku z tym wszystkie zaliczki pobrane będą do zwrotu, tak, w zeznaniu podatkowym. Natomiast dla osób, których podstawa obliczenia podatku wynosi pomiędzy 6600 a 11 tysięcy, tu już jest taki wzór matematyczny do obliczenia i niestety trzeba to już obliczyć. Dlatego zachęcamy do elektronicznego uzupełniania zeznań, ponieważ unikniemy błędu rachunkowego. Ale jeżeli już ktoś z Państwa uzupełnia papierowo to zeznanie, to zachęcam do skorzystania z broszury informacyjnej do zeznania i tam są wzory, w jaki sposób należy liczyć, dlatego że to jest taki wzór matematyczny, gdzie są i nawiasy, i mnożymy, i dzielimy.
I nie opowiemy o tym.
Tak, i nie opowiemy o tym. Tak, to jest po prostu wzór matematyczny, który trzeba policzyć. I tak samo dla osób, których podstawa obliczenia podatku wynosi między 85 528 zł a 127 tysięcy, też jest wzór do obliczenia. A osoby, których podstawa obliczenia podatku jest większa niż 127 tysięcy, nie to skorzystają nie z kwoty co. Zmniejszającej podatek.
No i mają najłatwiej, bo nie muszą nic obliczać.
Ale zeznanie muszą złożyć.
Ale zeznanie muszą złożyć i wszyscy musimy te zeznania złożyć. Tak. Mało komu się udaje tak, żeby z Urzędem Skarbowym się nie rozliczać. Proszę Państwa, do 30 kwietnia my jeszcze raz na pewno spotkamy się w kwietniu i porozmawiamy o podatkach. Jeszcze mamy, miałyśmy na dzisiaj też przygotowane, ale niestety już nie dziś. Za miesiąc zapraszam. Przypomnijmy, że jeszcze mamy kilka dni na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Moim Państwa gościem była pani Anna Kudzinewska-Mudel z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Państwu życzę wesołych, spokojnych, pięknych, słonecznych i ciepłych świąt. I do usłyszenia po świętach.